podróżniczka i autorka bloga pod tytułem
wyprawyawanturnicy.pl.
Kinga Koryska jest z nami. Półtora roku za granicą to dużo czy mało?
Myślę, że wystarczająco, żeby zatęsknić. I teraz jestem zadowolona, będąc znowu w Polsce. Niestety nie na długo, dlatego że już jutro wylatuję znowu. I pewnie znowu niedługo będę chciała wrócić, więc taki już jest mój żywot, że ciągle jestem w rozjazdach.
Poza anteną powiedziałaś, że można zredukować świat swoich rzeczy, które się ze sobą zabiera, do objętości plecaka.
Jak najbardziej. Myślę, że podróże zdajemy sobie sprawę, jak niewiele rzeczy tak naprawdę potrzebujemy, dlatego że cały czas się coś przeżywa, ciągle się spotyka ludzi, trafia się w nowe miejsca, więc jest się zajętym przede wszystkim doświadczaniem, a niekoniecznie korzystaniem z jakichś dóbr materialnych. Nie jest to jakiś duży problem, żeby zredukować ten świat do wielkości plecaka.
A pamiętasz swoją listę rzeczy, którą tworzyłaś kiedyś w czasie twoich pierwszych, może nie aż tak dalekich podróży, jakich teraz doświadczasz, no, ale chodzi o listę tą pierwotną i to, co wtedy wydawało ci się, że jest tobie niezbędne na tak długie dystanse, bo podróżujesz z założenia samodzielnie. Czy ta lista się zmieniła i zmodyfikowała przez lata?
Tak, na pewno kilka rzeczy, które myślałam, że są absolutnie nieodzowne, okazały się zbędne. Różne przedmioty służące do zabezpieczenia się przed chociażby wszelkimi niebezpieczeństwami czy chorobami. No okazuje się, że po prostu trzeba się zdać na los czasami, dlatego że przed niebezpieczeństwem i tak się nie obronię jakimkolwiek przedmiotem, a przed chorobami, no można się zabezpieczyć lekami, ale okazuje się, że nawet w krajach tropikalnych nie jest wcale tak źle, jakby się mogło wydawać. W wyobraźni mamy taką wizję Amazonii na przykład, że każda roślina chce nas zabić, co dotkniemy, to zaraz będziemy poparzeni, albo każdy komar to jest jakiś insekt, który nas
przeniesie choćby malarię.
Może, tak, ale nie jest wcale tak strasznie. Malaria się zdarza, ale naprawdę nie jest to zjawisko aż tak nagminne w rejonie amazońskim. Nie jest to takie groźne jak w Afryce. W Afryce niestety są odmiany malarii o wiele bardziej groźne. A w Amazonii ja rzadko kiedy widziałam osoby chore tak naprawdę. Zdarzały się różne problemy żołądkowe chociażby, zdarzały się problemy związane z wysokością w górach na przykład. Jakieś tam spadki odporności jak najbardziej, ale nie są to rzeczy, których byśmy nie mogli wyleczyć nawet takimi metodami polskimi, bez wyposażania się w jakieś niesamowite lekarstwa. Za to wskazane jest mieć to takie podstawowe szczepienie, kiedy się wybiera do Amazonii, na żółtą febrę, bo jednak ona tam jest obecna i no lepiej jest być ubezpieczonym na to.
Czy można żyć bez zacumowania w jednym miejscu? Nie masz w tej chwili swojego mieszkania takiego na stałe, to mieszkanie się zmienia. Teraz będziesz mieszkała we Francji, wcześniej mieszkałaś na wyspie Guadalupe. Jak to jest?
Z czasem można się przyzwyczaić do tego. Jest to ekscytujące z jednej strony, ciągle coś nowego, z drugiej strony jest też trochę męczące już na dłuższą metę, dlatego że za każdym razem muszę sobie znaleźć nowych znajomych, z którymi tracę w końcu kontakt, jeśli nie odwiedzam tych miejsc regularnie. No jakiś tam kontakt przez internet pozostaje, ale jednak nie jest to to samo. To jest trochę taka namiastka. No brakuje też może czasami pewnych przedmiotów, bo na przykład, no tak, w podróży mogę żyć z jednym plecakiem, ale też kiedy się przeprowadzam z miejsca w miejsce, no to nie zabieram całego swojego dobytku i czasami tak sobie myślę, że byłoby dobrze mieć coś tam, czego akurat nie mam. Ale no są to rzeczy, które można obejść. Myślę, że w pewnym momencie już naprawdę ja mam to do siebie, że ciężko jest mi wysiedzieć w jednym miejscu i cały czas potrzebuję tych zmian. Być może się to zmieni za jakiś czas. Wiem, że z wiekiem na pewno się różne tego typu poglądy zmieniają.
Ale... Próbowałaś kiedyś dłużej zostać w jednym miejscu?
Najdłużej to zostałam 3 lata w Poznaniu, studiując tutaj biologię na studiach licencjackich i od czasów, kiedy skończyłam liceum, to było miejsce, nawet nie skończyłam liceum, też w 2 różnych miejscach, więc te 3 lata to był najdłuższy czas, jaki spędziłam w jednym miejscu od czasów właśnie szkół obowiązkowych, takich jak gimnazjum czy liceum.
O czym piszesz na swoim blogu? Czy twój blog może być zachętą do tego, żeby pójść trochę w twoje ślady?
Blog jest cały czas rozbudowywany, dlatego że starałam się go uaktualniać w trakcie podróży, ale jednak często problemem było połączenie z internetem albo chociażby samo posiadanie komputera, co nie zawsze było takie proste, no bo są kawiarenki internetowe i można z nich korzystać, ale nie kosztują wcale mało, kosztują całkiem sporo. Miałam swój komputer ze sobą, ale w pewnym momencie podróży zdecydowałam się go zostawić u znajomego w domu, dlatego że wolałam nie ryzykować kradzieży czy zatonięcia na przykład w Amazonii. Dlatego też nie zawsze mogłam uaktualniać wszystko. Teraz wróciłam raptem kilka dni temu, więc biorę się za to, żeby uaktualnić wszystkie przeżycia. Zamierzam pisać przede wszystkim o tym, czego się nauczyłam w trakcie podróży, co może pomóc innym podróżnikom albo osobom, które marzą o tym, żeby podróżować. A z kolei na opowieści dokładnie związane z przeżyciami moimi, z tym, czego się nauczyłam od lokalnej ludności na przykład, to chciałabym zawrzeć już w książce, która mam nadzieję kiedyś się ukaże. Prędzej czy później będę nad nią teraz pracować intensywnie.
Znana jesteś jako fanka podróży niespiesznych. Taki sposób podróżowania, do którego wielu ludzi na świecie wraca. Pojawił się razem z nurtem życia w sposób niespieszny. Chowasz zegarek, nawet nie nosisz go na ręku. Komórkę jesteś w stanie zgubić, zapomnieć o niej na dłuższy czas. Da się w ten sposób żyć?
Da się, ale też myślę, że warto jest doświadczyć czegoś takiego przez pewien czas. Nie tak, żeby na zawsze. Dla mnie podróżowanie niespieszne też jest dosyć nowe, bo wcześniej jednak moje podróże były znacznie krótsze. To była pierwsza w życiu, która trwała aż 8 miesięcy i do tego, doliczając rok studiów, to wychodzi 1,5 roku w obcym rejonie świata. Można się do tego przyzwyczaić jak najbardziej.
Dla ludzi współczesnych to zupełnie nowe doświadczenie, bo jednak żyjemy często w takich ostro postawionych limitach. Nawet wyjeżdżając na urlopy, wielu ludzi wie, że ma tylko tydzień albo 2 tygodnie. Znają datę, godzinę nie tylko swojego powrotu, ale pojawienia się w pracy.
Na pewno sposób podróżowania śpiesznego to jest dobry chociażby po to, żeby przeżyć jak najwięcej w krótkim czasie. Wtedy cały czas ma się motywację, żeby szukać nowych doznań, zwiedza się dużo miejsc, ciągle jest się gdzieś indziej. Jest ta ekscytacja, że cały czas jest coś nowego. Z tym, że na pewno nie sprawdza się to, jeśli chce się poznać kulturę danego miejsca. Wtedy trzeba osiąść przynajmniej na kilka tygodni w jednym miejscu, żeby móc tak naprawdę powiedzieć, że się trochę poznało tych ludzi, ich zwyczaje, ich sposób życia i tak dalej. Więc każdy sposób ma swoje zalety. Ja kiedy spędziłam na przykład 1 miesiąc w jednym miejscu, 1 miesiąc w drugim, to zaczynało mi brakować różnorodności w pewnym momencie, no ale wiedziałam, że jestem tam jednak w tym celu właśnie, żeby doświadczyć nie tyle wrażeń ekscytujących, co raczej wrażeń takich właśnie kulturowych i ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Myślę, że obydwa sposoby podróżowania są akceptowalne, przy czym no osobiście nie pochwalam na przykład takiego sposobu podróżowania, żeby odhaczać miejsca, bo niektóre osoby podróżują w ten sposób, że właśnie 1 miesiąc na całą Amerykę Południową muszą odhaczać wszystkie kraje, najlepiej to biegun północny i południowy również i no sądzę, że naprawdę po takiej podróży nie można powiedzieć, żeby się poznało szczególnie jakikolwiek rejon, więc już lepiej zostać w jednym przez dłużej i nie móc się pochwalić może takim ogromem miejsc, ale za to pochwalić się jakąś wiedzą na ten temat.